Cześć, z tej strony Maciej Kuchnik. Witam Cię w podcaście Rób WordPressa. Jeśli korzystasz z WordPressa, to na pewno znajdziesz tu coś dla siebie. Cześć, witaj w 72. odcinku podcastu Rób WordPressa. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak można ułatwić sobie pracę z takimi elementami, które są powtarzalne na naszej stronie, i jak zarządzać treścią tak, aby za dużo nie trzeba było przy tym robić. Partnerem mojego podcastu jest marka CyberFolks, która przygotowała dla Was specjalny kod rabatowy dający 20% zniżki na zakup hostingu WordPress. Ten kod to podcast pisany przez C. Oprócz hostingu CyberFolks dostarcza również domeny i można powiedzieć dosyć dużą dawkę fajnej wiedzy na swoim blogu, z którego możecie skorzystać w każdej chwili. Jeśli interesują Cię tematy około WordPressowe, około internetowe, to na pewno znajdziesz tam wiele fajnych artykułów, które pomogą Ci w codziennej pracy. W 61. odcinku podcastu moim gościem był Marcin Pietrzak i rozmawialiśmy tam o dobrych praktykach przy tworzeniu kodu. Jedną z takich praktyk było to, aby się nie powtarzać i takie często używane fragmenty kodu wydzielać sobie do jakichś osobnych funkcji czy osobnych klas. Dzisiejszy odcinek będzie dotyczył podobnego zagadnienia, natomiast tutaj zamiast kodu weźmiemy sobie na warsztat treści, jakie dodajemy do naszego WordPressa, na nasze strony, na nasze blogi, bo często zdarza się tak, że w obrębie całej strony mamy jakieś fragmenty, mamy jakieś sekcje, które się powtarzają na przykład na wszystkich wpisach blogowych bądź na jakichś podstronach kontentowych. W tym odcinku przybliżę Ci kilka takich prostych metod na to, jak można sobie zoptymalizować pracę z taką treścią, która się powtarza, i pokażę Ci kilka metod, które możesz zastosować i ułatwić sobie takie codzienne funkcjonowanie w WordPressie. Jeśli korzystasz z Gutenberga, a podejrzewam, że tak, bo Gutenberg zyskuje na popularności i co więcej, myślę, że jest już na tyle dojrzały, że spokojnie można go stosować w takich wdrożeniach produkcyjnych. Zresztą sam już od dłuższego czasu stosuję Gutenberga na stronach moich klientów, zresztą na swojej stronie również. I w Gutenbergu mamy taką funkcję jak zapisywanie bloku. Jeśli masz w obrębie swojej strony jakiś element, który się będzie powtarzał wielokrotnie na różnych podstronach, czy na przykład w różnych wpisach, to możesz sobie taki blok zapisać i potem użyć go w jakiejś kolejnej podstronie, w kolejnym wpisie. I tutaj masz również takie dwa scenariusze użycia tych zapisanych bloków, tych bloków wielokrotnego użytku, jakkolwiek byśmy ich nie nazwali. No bo jeśli raz sobie zapiszesz taki blok, to może być oczywiście pojedynczy blok, tak jak na przykład jakiś akapit, ale może być to cały zestaw bloków, czyli na przykład grupa, która zawiera inne bloki, jakieś nagłówki, obrazki, teksty, czy na przykład kolumny, i te kolumny będą zawierały jeszcze jakieś inne bloki. Także tutaj może być to pojedynczy blok albo cały zestaw bloków i wtedy mówimy o takim właśnie zapisanym bloku. I mamy dwie opcje na użycie tych bloków. Pierwsza opcja to jest po prostu osadzenie takiego zapisanego bloku w naszej treści, którą tworzymy, czyli może być to jakiś wpis na blogu czy jakaś podstrona z treścią. I w tym momencie ten jeden blok jest osadzany na wszystkich tych stronach. I to ma zarówno swoje wady, jak i zalety. A tak naprawdę to, czy dana cecha będzie wadą czy zaletą, będzie zależało od tego, jak potrzebujemy wykorzystać tą treść. No bo jeśli ta treść ma być zawsze w obrębie całego serwisu identyczna, no to najlepiej właśnie wstawić sobie ten blok i edytować go potem w jednym miejscu. I wtedy działa to na takiej zasadzie, że jeśli zedytujemy ten zapisany blok, to wszędzie tam, gdzie on został wstawiony, ta treść będzie zedytowana. Czyli jeśli mamy jakiś blok, tak jak ja na przykład wykorzystuję sobie taki blok zapisany do tego, aby wstawiać link do aplikacji podcastowych z moim podcastem, no to gdyby na przykład zaszła taka potrzeba, że powiedzmy zmienił się jakiś link na przykład do mojego podcastu na platformie Spotify, no to wtedy w jednym miejscu, w tym zapisanym bloku zmieniam sobie ten link i wszystkie odcinki mojego podcastu otrzymują automatycznie w miejscu, w którym te linki mam wpisane na blogu, podmienia się po prostu tamta treść i globalnie w całym serwisie mam zamienione to wszystko. Czasem jednak może się zdarzyć, że na przykład dla jakiejś jednej podstrony czy dla jednego wpisu będziemy chcieli w pewien sposób te treści zmodyfikować. I wtedy oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby również użyć takiego zapisanego bloku, natomiast po wstawieniu zapisanego bloku użyć opcji zamień na zwykły blok. I w tym momencie ta treść staje się już taką lokalną treścią, którą edytujemy tak jakby z punktu widzenia pojedynczego wpisu czy pojedynczej strony. Więc jeśli potrzebujemy na przykład dla jednego wpisu zrobić taki wyjątek, no to możemy sobie wstawić szybko taki blok, zamienić go na zwykły, potem na przykład wyedytować jakąś treść i oczywiście to będzie widoczne tylko w tym jednym wpisie. No i tutaj również musimy pamiętać, że jeśli zmienimy coś w tym bloku zapisanym, no to oczywiście w tym wpisie, w którym zmieniliśmy to na zwykły blok, nie będzie miało to zastosowania. Natomiast gdyby się pojawiła taka potrzeba, że treść pozostaje ta sama, ale potrzebujemy w pewien sposób wizualnie zmodyfikować dany blok na jakichś tam podstronach, no to tutaj myślę, że dobrym pomysłem będzie posłużenie się kodem CSS. Możemy sobie zdefiniować jakąś klasę i na bazie tej klasy ostylować ten blok. Zresztą sam korzystam też z podobnych mechanizmów, gdzie na przykład za pomocą standardowego bloku kolumn, tylko rozszerzonego o jakąś dodatkową klasę, tworzę sobie jakieś treści, które wyglądają nieco inaczej niż standardowe kolumny Gutenberga. I tutaj można też w taki prosty sposób sobie wykorzystać te bloki, że jeśli mamy taki zapisany blok, to można go wrzucić na przykład w grupę, dla tej grupy nadać jakąś klasę i wtedy oczywiście za pomocą odpowiednich reguł w kodzie CSS możemy sobie dostosować ten blok pod kątem wizualnym i to nam daje takie zalety, że jeśli zmodyfikujemy sobie ten zapisany blok pod kątem treści, to on oczywiście zostanie również zmodyfikowany na tej podstronie, która wizualnie miała się jakoś tam różnić od pozostałości serwisu. Natomiast jeśli chodzi o stylowanie, no to tutaj za to będzie nam odpowiadał kod CSS i dzięki temu uzyskamy tutaj taką elastyczność, że będziemy mieli rozdzielone treści od wyglądu i nadal będziemy mogli korzystać z tego globalnego zarządzania właśnie takimi zapisanymi blokami. Jeśli nie korzystasz z Gutenberga, no to naturalnie nie będziesz miał możliwości użyć tych bloków zapisanych, bloków wielokrotnego użytku. Natomiast zarówno w klasycznym edytorze, jak i w Gutenbergu możesz użyć shortcodów. O shortcodach mówiłem w 70. odcinku, więc jeśli chcesz sobie posłuchać o tym temacie, no to zapraszam do odcinka sprzed 2 tygodni. Ale o co chodzi z tymi shortcodami i co tutaj mam na myśli? No zakładając nawet, że nie programujesz, nie potrafisz stworzyć takiego shortcoda za pomocą kodu, to możesz skorzystać z wtyczek, które działają trochę na podobnej zasadzie jak te zapisane bloki w Gutenbergu. To znaczy definiujesz sobie jakiś shortcode i definiujesz sobie treść, jaka ma zostać wyświetlona po wpisaniu tego shortcodu. Idąc z tym przykładem, który podałem wcześniej, to znaczy linki do aplikacji podcastowych we wpisach na moim blogu, no to zamiast takiego bloku wielokrotnego użytku mógłbym za pomocą jednej z dostępnych wtyczek zdefiniować sobie taki shortcode i właśnie w treści umieścić te linki do tych aplikacji podcastowych. Wtedy jeśli wpisałbym ten shortcode w każdym wpisie, no to oczywiście on by był zamieniony na te linki, które wpisałem tam przy tworzeniu tego shortcodu. I gdybym chciał sobie zedytować takie linki, no to wtedy zedytowałbym sobie to w definicji tego shortcodu i globalnie w całym serwisie miałbym podmieniony ten link. Tutaj, tak jak mówiłem, możemy się posłużyć takimi wtyczkami. Takie dosyć popularne wtyczki tego typu to jest na przykład wtyczka Snippet Shortcodes albo wtyczka Shortcoder. Oczywiście, no, być może tam się coś będzie zmieniało, może się pojawi jakaś nowa wtyczka, no bo jak wiemy, to repozytorium WordPressa jest żyjące i dynamiczne, a podcastu możesz słuchać tak naprawdę wiele miesięcy po jego opublikowaniu. Więc no, na pewno tak czy inaczej jakąś wtyczkę tego typu znajdziesz. Działa to po prostu tak, jakbyś miał dodać, powiedzmy, nowy wpis, to dodajesz sobie taki shortcut, dodajesz treść, jaka ma być wyświetlona po jego użyciu. No i to w zasadzie tyle. Tam te wtyczki oczywiście mają jeszcze jakieś dodatkowe opcje, ale to już możesz sobie zobaczyć w dokumentacji do tych wtyczek. Oczywiście taki shortcut możesz też dodać za pomocą kawałka kodu. I jeśli tylko potrafisz, no to możesz sobie napisać jakąś prostą wtyczkę, która właśnie będzie wyświetlała jakiś tam element, jakąś treść wszędzie, gdzie użyjesz tego shortcoda. To jest też o tyle fajne właśnie, że potem zmieniamy sobie to tylko w jednym miejscu, a ma zastosowanie do wszystkich tych miejsc, w których użyliśmy shortcodów. Co więcej, shortcodów możesz używać nie tylko w treściach, ale na przykład w widgetach czy w jakichś innych miejscach swojego motywu. Więc tutaj pojawia się też troszkę większe pole, w którym możesz użyć takich automatycznie generowanych treści na bazie tych shortcodów. I kolejnym takim sposobem będzie dodanie jakiejś treści za pomocą filtra decontent. I tutaj możemy również zrobić to na dwa sposoby, bo albo możemy za pomocą kilku linijek kodu dopisać właśnie funkcję, która na przykład przed albo po treści strony czy wpisu blogowego doda nam jakąś treść, jakiś kod, albo możemy również posłużyć się wtyczkami, które pomogą nam to sobie wyklikać bez konieczności programowania. I tutaj omówię dwie takie wtyczki. Jedna wtyczka to jest Add Widget After Content. I ta wtyczka robi mniej więcej coś takiego, że pod postem dodaje sidebar. I tam do tego sidebaru możesz sobie wrzucić jakieś treści za pomocą standardowego mechanizmu widgetów WordPressowych. Czyli możesz wykorzystać wszystkie bloki, wszystkie widgety, jakie masz dostępne w sekcji wygląd, widgety i możesz po prostu sobie wrzucać tam te widgety i konfigurować je tak jak w każdym innym sidebarze. To jest jeden ze sposobów. Oczywiście możesz albo wybrać jakieś widgety, które będą generowały na przykład jakieś ostatnie posty, ostatnie komentarze, albo takie widgety, które pozwolą ci wpisać jakąś swoją treść. Kolejna wtyczka to wtyczka Insert Blocks Before or After Post Content. Ma dosyć długą nazwę, ale ma też dosyć fajne możliwości. I za pomocą tej wtyczki możemy dodać sobie jakieś bloki albo przed, albo po treści właśnie albo posta blogowego, albo jakiejś strony, ewentualnie innego typu postów, jeśli mielibyśmy na przykład jakieś własne typy postów zarejestrowane w naszym WordPressie, no to również ta wtyczka pozwoli na dodanie jakichś bloków przed bądź po treści takiego posta. I tutaj już ta wtyczka działa z Gutenbergiem. Za pomocą Gutenberga definiujemy sobie tak naprawdę taki zapisany blok, tak jak mówiłem wcześniej o tych blokach wielokrotnego użytku. I potem w tej wtyczce wybieramy sobie, który taki zapisany blok ma się pojawić właśnie albo przed, albo po takiej treści. I teraz w Twojej głowie mogło się pojawić pytanie, ok, ale po co mi instalować dodatkową wtyczkę, jeśli mam te bloki wielokrotnego użytku w Gutenbergu i mogę sobie wykorzystać te zapisane bloki. No tutaj przewaga tego jest taka, że nie musisz edytować wielu wpisów. Jak wiesz, nagrywam podcast co tydzień i ten odcinek, którego słuchasz, to jest odcinek 72. czyli w swoim WordPressie mam 72 posty, w których jest osadzony player, jest tam kilka słów na temat danego odcinka. No i gdybym chciał teraz sobie dodać na przykład po każdym odcinku jakiś tam konkretny fragment tekstu, czy jakiś blog powiedzmy z zapisem na newsletter na przykład, no to wtedy musiałbym sobie stworzyć taki blog i przeklikać się przez 72 wpisy i do każdego wrzucić ten zapisany wcześniej blog. Natomiast za pomocą tej wtyczki Insert Blogs Before or After Post Content mogę sobie zdefiniować globalnie, że dla wszystkich wpisów blogowych dodaj mi ten czy ten blog. I wtedy definiuję to tylko w tej wtyczce w jednym miejscu i ta zmiana ma zastosowanie globalne do wszystkich wpisów, jakie mam na swoim blogu. Zresztą jak wejdziesz sobie na mojego bloga, to zobaczysz, że jest tam właśnie formularz do zapisu na newsletter w każdym wpisie blogowym i on został dodany właśnie taką metodą automatyczną, z tym, że tutaj akurat nie wykorzystywałem żadnej wtyczki, tylko po prostu dopisałem sobie kilka linijek kodu, które wrzuciły mi właśnie taki formularz z zapisem na newsletter do każdego mojego wpisu. I gdybym na przykład teraz chciał sobie zmienić ten formularz, czy pod kątem jakimś wizualnym, czy pod kątem treści, czy go zwyczajnie usunąć, no to wystarczy, że zmodyfikuję tam w jednym miejscu. W moim przypadku akurat będzie to kod źródłowy we wtyczce, czyli wystarczy, że sobie zmodyfikuję tą wtyczkę i będzie miało to globalne zastosowanie do całego serwisu. Natomiast gdybym użył wtyczki, o której mówiłem, no to wystarczyłoby, żebym wyłączył tą opcję w tej wtyczce i wtedy ten blog z zapisem na newsletter zostałby po prostu wyłączony globalnie na całej mojej stronie. Więc jak widzisz tutaj, jeśli masz takie powtarzalne elementy, no można sobie zoptymalizować tą pracę tak, aby nie musieć potem edytować wielu, wielu wpisów czy wielu podstron, no bo to jest taka trochę robota głupiego, można powiedzieć, żeby wykonywać ileś tam razy dokładnie tą samą czynność. Zresztą ostatnio też robiłem wdrożenie na bazie Gutenberga i wtyczki ACF i tam za pomocą tego dodatku ACF Blog zbudowałem sobie takie własne bloki do Gutenberga i w tym serwisie właśnie też było sporo podstron, które wykorzystywały jakieś wspólne bloki. No i jeśli potem trzeba było podmienić na przykład jakieś zdjęcie czy jakiś nagłówek w takiej sekcji, no to robiłem to w jednym miejscu i zmiany miały zastosowanie globalnie do całego serwisu. Natomiast gdybym sobie to wrzucił jako taki zwykły blok, no to na przykład zamiast w jednym miejscu, to musiałbym to zmieniać na 12 różnych podstronach, na których dany blok był używany. Także warto tutaj się zawsze zastanowić, czy mamy jakieś takie obszary treści, które są powielane w wielu miejscach, czy jakieś takie elementy, które właśnie możemy zrobić za pomocą takich narzędzi, które z automatu dodadzą nam na przykład do każdego postu, czy do każdej strony, czy jeszcze gdzieś tam w inne miejsce. I jak widzisz, pokazałem Ci tutaj kilka metod, niekoniecznie wymagających jakiejś wielkiej wiedzy technicznej, wymagających programowania, bo właśnie za pomocą tych wtyczek można coś takiego osiągnąć. Tutaj może się też pojawić pytanie, ok, a co w momencie, w którym na przykład mamy w 100 podstronach dodany jakiś shortcut, a potem ten shortcut będę chciał usunąć, zrezygnować z niego, cokolwiek z nim zrobić. No to jeśli definicja takiego shortcoda zniknie, czyli na przykład odinstalujemy tą wtyczkę, czy usuniemy jakiś fragment kodu, jeśli dodawaliśmy to za pomocą kodu, no to oczywiście zamiast tej treści, która była wyświetlana zamiast shortcoda, zostanie wyświetlony ten shortcut tak, jak wkleiłeś go w edytorze, ale oczywiście na to również jest bardzo prosta metoda, bo można po prostu w bazie wyszukać ten shortcut i zamienić go na po prostu pusty ciąg znaków, czyli de facto usunąć go globalnie z wszystkich wpisów. I można to zrobić albo za pomocą wtyczki typu Better Search Replace, albo choćby za pomocą WPCLI, które również się do tego typu rzeczy nadaje. Jedną komendą możemy sobie po prostu zamienić takiego shortcoda na jakiś tam pusty ciąg znaków, ewentualnie na jakiś inny. Na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że gdzieś wykorzystasz te moje porady i że będzie Ci łatwiej zarządzać treścią na swoich stronach, szczególnie jeśli te strony będą miały trochę więcej treści niż tylko jakieś tam powiedzmy 3-4 podstrony na stronie wizytówce. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz podcastu czy mojego kanału na YouTubie, no to zrób to teraz tak, aby być zawsze na bieżąco z nowymi odcinkami. Do usłyszenia w kolejnym tygodniu. Cześć!